Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Grzybowski, profesor prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego w studio i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych portu Gdynia przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Poniedziałek wieczorem zawarto porozumienie w sporze dotyczącym umowy chińskiej firmy żeglugowej COSCO z portem w Hamburgu. Niemieckie ministerstwa zgodziły się na przejęcie przez COSCO prawie 25% terminala. Według pierwotnego planu miało to być 35%, no ale tutaj poszły dyskusje w ruch, no i okazało się, że Chińczycy dostaną niespełna 25%. Za zwolennika zawarcia porozumienia uważany jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Przeciwni byli członkowie jego rządu. No i właśnie teraz jest sporo kontrowersji wokół całej tej i transakcji, porozumienia, wcześniej też sugestii, że może do takiego porozumienia dojść. Port w Hamburgu jest jednym z kluczowych europejskich portów. Jak bardzo i czy w ogóle to porozumienie, jak już wejdzie w życie, zmieni reguły gry i jak wpłynie na, czy może wpłynąć w jakiś sposób na działalność naszych portów? To może zacznijmy od pana Macieja Krzesińskiego, ponieważ jest zdalnie.
No, tak, znaczy coś ja mogę powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o różnego rodzaju spółki powiązane z kapitałem chińskim na rynku kontenerowym, to jakby trudno, żeby tutaj od rynku chińskiego zupełnie uciekać z jednej strony, dlatego że trzeba mieć świadomość, że z 10 największych portów kontenerowych, 8 to są porty chińskie. Trzeba mieć świadomość, że COSCO, która akurat tutaj jest inwestorem, wprost mówiąc, w Hamburgu, to jest jeden z największych, drugi chyba w tej chwili, czy trzeci na świecie operator kontenerowy, więc jakby no trudno tutaj unikać kontaktów ze stroną chińską, jeżeli chce się prowadzić w ogóle biznes na rynku kontenerowym, a trzeba mieć świadomość, że w tej chwili na świecie jest generalna tendencja do konteneryzacji ładunków, więc jakby współpraca, no można powiedzieć, że my jesteśmy w pewien sposób skazani na współpracę. Z drugiej strony oczywiście trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach geopolitycznych, które mają miejsce, szczególnie na linii swoistej wojny handlowej, która rzeczywiście funkcjonuje na linii szczególnie Stany Zjednoczone i Chiny właśnie. Na to się jeszcze nakłada oczywiście tutaj pewne problemy i pandemia i teraz kryzys, który wybuchł pomiędzy Rosją a Ukrainą, który wpływa oczywiście na światowe gospodarki. No to wszystko powoduje jakby, że z drugiej strony na to bezpieczeństwo przepływu towarów też trzeba patrzeć, ale tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie kontenerówki i w ogóle przewozów kontenerowych, no to jakby trudno tak naprawdę uciec od kontaktów z inwestorami chińskimi. Zresztą oni są obecni również w mniejszym, w większym stopniu również w polskich portach. Ja przypomnę, że w Gdyni chociażby operują też, czy między innymi do portu Gdyni, ale nie tylko, bo w Gdańsku i w wielu innych portach europejskich przychodzą statki armatora, który powstał jako przecież spółka joint venture ponad 50 lat temu, jako tutaj z polskiego i chińskiego, więc po prostu tą współpracę jakby kształtować się da. No, czym innym jest trochę wolny rynek, a czym innym są trochę kwestie bezpieczeństwa. Są odpowiednie służby, które o to dbają i jakby im to należy zostawić, tak z mojej perspektywy.
Mm-hmm. Profesor Marek Grzybowski.
No proszę państwa, przede wszystkim jak rozmawiamy, nie możemy posługiwać się w profesjonalnej audycji informacjami ogólnymi, że Chiny przejmują kawałek portu w Hamburgu. Przejmują terminal Tollerort, żeby wszyscy wiedzieli, Hamburg przeładowuje 10 milionów TU kontenerów, terminal, który ma być własnościowo przejęty w 1/4, ma zdolność przeładunkową 23 tysiące TU. No więc to jest jeden statek, tak? Jeśli porównamy to do portów polskich, to możemy już wiedzieć i do w ogóle przeładunków kontenerowych w terminalu w Hamburgu, to wiemy, jak to wygląda. Teraz jeśli chodzi w ogóle o COSCO, no to proszę państwa, jeśli będziemy robili i dyskutowali temat COSCO, COSCO jest jedną z wiodących linii, która prowadzi do Gdańska i do Gdyni. Do Gdyni między innymi przywiozła niedawno farmy wiatrowe, tak? Bo mówimy o o polskim udziale w farmach wiatrowych. Mamy Polskie Stowarzyszenie Farm Wiatrowych, ale można powiedzieć, że to jest chińskie stowarzyszenie polskich farm wiatrowych, bo przecież my sprowadzamy to z Chin. My się, uważam, że większy problem to, że i co pokazała pandemia, uzależniamy się komponentami przemysłowymi. Już nie mówię o detalu, no bo powiedzmy, że w handlu detalicznym możemy szukać jakichś substytutów czy innego rodzaju produktów. Natomiast wiele komponentów przemysłowych produkowanych jest w Chinach i obroty, i zarówno polskich firm, jak i Hamburga, obroty kontenerowe to obroty na poziomie 1/3 kontenerów z Chinami. Mhm. Costco właściwie tylko idzie tą drogą, gdzie rozwinęło już połączenia i bardzo silne jest biuro handlowe w Hamburgu Costco i to ono widocznie uznało, że wejście z udziałami w terminal będzie istotne z punktu widzenia biznesowego, bo przecież mieliśmy doświadczenie wejścia z udziałami praktycznie w cały port kontenerowy w Pireusie. W części portów na Morzu Śródziemnym, już na Morzu Północnym, w portach mamy tą sytuację, której nie odwrócimy. Łańcuchy logistyczne się globalizują. Europejskie firmy żeglugowe przejmują terminale i spedycje, co spowodowało, że mamy teraz oligopole na rynku logistyki morskiej, globalnej logistyki morskiej. I Costco robi to samo, wydaje mi się, po to, żeby utrzymać swoją pozycję jednego z czołowych przewoźników, kontrolując cały łańcuch przewozów, łącznie ze spedycją i terminalami.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Tutaj można dodać, tu można dodać tylko tyle do tego, co powiedział pan profesor, że tak naprawdę no, podobną politykę prowadzą też inni przewoźnicy kontenerowi, tacy jak chociażby MSC, czy CMA, czy Hapag-Lloyd, tak, którzy również starają się tego typu działania prowadzić. Również większość z nich posiada własne terminale i to nie także pojedyncze, tylko też całą sieć na terenie w zasadzie całego, można powiedzieć, na obszarze całego świata. W różnych miejscach, na różnych kontynentach, no to powoduje po prostu, że tak naprawdę optymalizują też przepływy towarów i rzeczywiście to, co tak mi profesor powiedział, mają wpływ na to, co się dzieje po prostu na rynku, jak te towary przepływają. I tu jeszcze jest jedna rzecz, którą też chciałem podkreślić, bo często to się właśnie myli i są w przestrzeń publiczną wrzucane takie ogólniki typu, że ktoś przejmuje port. W Polsce, podobnie jak w Europie, zgodnie z przepisami, w zasadzie nie da się zrobić czegoś takiego, że Chińczycy przejmą port. Po prostu nie ma takiej prawnej możliwości. Oni mogą zainwestować jakieś udziały w jakiś pojedynczy terminal w porcie. Ja przypomnę, że w takiej Gdyni terminali jest 10, tak? W większych portach niż Gdynia. Przecież my nie jesteśmy największym portem w Europie nawet, tak? Takich jak Rotterdam, tych terminali może być jeszcze, czy jest jeszcze więcej, tak? I są większe, więc tak naprawdę to, co to pan profesor powiedział, wykup tak naprawdę udziału w jednym terminalu, a tak naprawdę podpisanie umowy dzierżawy na jakiś tam terminal na określony czas, nawet jeżeli on jest długi, to nie jest żadna sprzedaż, tak, gruntu czy portu, czy jakieś swoiste oddanie całkowitej kontroli, bo te umowy są bardzo restrykcyjne, często są mocno obostrzone i są pewne zobowiązania, które ten inwestor musi wykonać, czy to będzie inwestor z Chin, czy to będzie inwestor ze Stanów Zjednoczonych, czy z jakiegokolwiek innego kraju.
No wszystko święta racja, mają panowie rację, poza jedną rzeczą, że Costco nie jest taką zwyczajną firmą, tylko jest państwową firmą należącą do Chińczyków. No i tutaj może nie tyle chodzi o to, jak dużo towarów w tym porcie w Hamburgu oni będą w stanie tam przeładowywać, ale chodzi też o dostęp do cyfryzacji, do pewnych dokumentów, do wiedzy, z którą nie wiadomo, co oni mogą zrobić i do czego może się przydać.
Dostęp już jest teraz.
Pani redaktor, ma pani redaktor absolutną rację, tylko tak jak powiedziałem, trzeba zwrócić uwagę na to, że Costco jest obecne już dzisiaj na całym świecie. To nie jest nic nowego, że szuka jakichś nowych terenów, gdzie chciałoby po prostu zaistnieć, bo to nie jest tak, że to będzie pierwszy terminal w Europie Costco. One już funkcjonują. Natomiast, żeby zająć się kwestią bezpieczeństwa, są od tego odpowiednie służby, które proszę mi wierzyć, że na pewno się tym zajmują. I jakby zostawmy to tym służbom, jakby naszą rolą jako podmiotów gospodarczych jest zorganizowanie dobrego klimatu gospodarczego. Natomiast bezpieczeństwem zajmują się po prostu odpowiednie służby i proszę mi wierzyć, że tak się dzieje.
Dostęp już jest teraz do wiedzy. Wszystko, wszystko w satelitach wiadomo, systemy informatyczne są zintegrowane i mają poziomy bezpieczeństwa i dostępu do informacji. Te poziomy bezpieczeństwa są systematycznie łamane. Już nie będę podawał, bo dokładnie nie wiem, ale w czasie, zanim była w ogóle wojna i napaść Rosji na Ukrainę, były łamane systemy właśnie z transportu i logistyki, bo sprawdzano, jak będą przepływały towary. I to cały czas jest pod kontrolą. A jeśli płynie towar chiński, to on jest pod kontrolą na całej linii, od drzwi do drzwi. Więc tutaj nie ma właściwie możliwości ograniczenia. Natomiast sprawa jest bardzo ważna, bo my jeszcze nie jesteśmy w systemie ogólnoeuropejskim monitorowania tego, co się dzieje na Morzu Bałtyckim. Niedawno klaster był zaproszony na spotkanie, gdzie dyskutowano na temat tego, że powinniśmy utworzyć system, który będzie monitorował to, co się dzieje na Bałtyku, ponieważ na Morzu Śródziemnym już Włochy, Hiszpania mają taki system informatyczny nadzoru tego ruchu statków. My widzimy ruch statków, ten, który znamy oficjalnie, ale problem jest taki ze statkami, które na przykład wyłączają na jakiś czas informacji albo zmieniają banderę w tym czasie. I tutaj musimy utworzyć system, który będzie śledził takie statki. Luki są najgorsze.
Ile czasu może to zająć, jeśli zapadną decyzje, że taki system powstaje?
No w tej chwili mamy w klastrze hub informatyczny, w którym różne firmy mają różne poziomy wiedzy, od wykorzystania blockchainu poprzez wykorzystanie sieci i integrację sieci. Moglibyśmy to zrobić w ciągu roku praktycznie. Zapewnić na kontrolę obszaru bałtyckiego, czy obserwację obszaru bałtyckiego gdzieś na wysokości od Zatoki Botnickiej i Fińskiej do cieśnin duńskich.
Czyli moce przerobowe, mamy potencjał, mamy, potrzebna jest decyzja. Apelujemy tak o tę decyzję, żebyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi. Między innymi w tej sytuacji, w tych okolicznościach, w jakich dzisiaj się wszyscy znajdujemy. Zaczęliśmy, pan profesor zaczął mówić o nowoczesnych technologiach, to kolejny temat. I tutaj wrócimy na moment do Forum Gospodarki Morskiej. Rozmawiano tam między innymi o programie budowy 3 wielozadaniowych fregat dla marynarki wojennej, okręty Miecznik. No i z tej dyskusji wyszło, że one zapewnią nie tylko bezpieczeństwo kraju na Morzu Bałtyckim i ochronę infrastruktury, ale też mogą stać się katalizatorem dla rozwoju regionu Pomorza, o czym wspomina też gospodarka morska. W jaki sposób? Jakie te wartości dodane? Bo mówiąc program Miecznik, najpierw myśleliśmy o problemach, zanim to się wszystko wyklarowało. Potem stricte militarny aspekt, a te właśnie dodatkowe, te, z których mieszkańcy, zwykli mieszkańcy Pomorza mogą na tym zyskać.
Więc moim zdaniem dobrze wchodzimy w taki układ budowy okrętów bojowych tego typu, bo pamiętajmy, że ostatnie okręty bojowe tego typu zostały zbudowane przed wojną, niszczyciele. Tak? Myśmy nie budowali takich dużych okrętów, mniejsze okręty budowaliśmy, znaczy powiedzmy tonażowo tak, bo w Stoczni Północnej budowano całą serię statków specjalnego przeznaczenia, to były duże, to okrętów specjalnego przeznaczenia, to były duże okręty, między innymi okręty ratownicze, rozpoznawcze i tak dalej i tym podobne.
No i ostatnio patrolowce, które miejmy nadzieję uda nam się sprzedać też.
A teraz miejmy nadzieję, że to patrolowce, trochę większe jednostki. Ja wiem, ludzie, laicy mówią tak, że okręt można z lądu zestrzelić rakietą. Mieliśmy przykład Moskwy i tak dalej. Dopóki nie ma konfliktu gorącego, walki okrętów, bo okręt nie może samodzielnie się całkowicie bronić, on musi być w systemie obronnym. Funkcjonujemy w obszarze NATO i uważam, że okręty tego typu powinniśmy mieć, ponieważ takie okręty będą współpracować z innymi okrętami NATO. Nasza obrona, jeszcze dodatkowo z chwilą wejścia, obrona morska, z chwilą wejścia do NATO, dwóch istotnych partnerów z regionu Morza Bałtyckiego, czyli Szwecji i Finlandii. Mamy tutaj Danię i Niemcy, to jest nasz udział powinien być wyraźny. Nie musimy mieć 20 okrętów, ale powinniśmy mieć okręty bojowe. Uważam, że powinniśmy mieć okręty podwodne i okręty zabezpieczenia takie jak niszczyciele min, ponieważ jeśli chcemy zapewnić ciągłość funkcjonowania gospodarczego w naszej strefie gospodarczej, niszczyciele min też mogą spełniać funkcje patrolowe. Nie mamy czegoś takiego, jak mają inne państwa rozwinięte Coast Guardu. Jest Straż Graniczna, no trochę inne spełnia funkcje, więc tutaj domyślam się, że prawdopodobnie marynarka wojenna by też spełniała funkcję, dopóki nie ma wojny gorącej, takiego Coast Guardu. Ja uważam, że to jest istotna wartość dla Pomorza, bo sprowadzamy tutaj najnowsze technologie w kooperacji z wiodącą firmą technologiczną w świecie, jeśli chodzi o uzbrojenie. A dobrze, że te okręty budujemy w Polsce.
Mm-hmm. Pan Maciej Krzesiński? Będzie transfer wiedzy, technologii?
Tak, na pewno. Znaczy, ja tu nie chcę się wypowiadać na tematy wojskowe, bo znam kilku ekspertów, którzy zrobiliby to dużo lepiej ode mnie, więc mogę polecić.
Nie, my mówimy o tym, natomiast jak to na cywilów się przełoży.
Tak, natomiast w kwestiach gospodarczych i na cywilów to po pierwsze, przede wszystkim jest to duży transfer wiedzy. Tak jak tutaj też profesor powiedział, my nie mamy specjalnego doświadczenia w budowaniu tego typu okrętów, więc to jest w ogóle takie know-how, które jako świeżutkie napłynie do naszego kraju i na tej bazie my możemy budować potem coś dalej, tak? Jest to taka swoista inwestycja. To są oczywiście miejsca pracy dla ludzi, którzy takimi technologiami muszą się po prostu potem zajmować, tak? Czy dla ludzi od instalacji po prostu poszczególnych...
Halo.
Rozłączyliśmy się. Ale to, co mówił Maciej Krzesiński, no to jest istotne. Wchodzimy na inny poziom technologiczny, na najwyższy poziom technologiczny, powiedziałbym. I proszę państwa, no można przypomnieć, że na przykład profesor Derfer, jak był młodym studentem, on w Stoczni Koło był przy budowie naszych niszczycieli. Także on wielki. Pojechali nasi inżynierowie, kandydaci na inżynierów lub inżynierowie i tam brali udział w budowie tych okrętów. I teraz my też wejdziemy w nowy obszar aktywności przemysłowej, co wpłynie pozytywnie na innowacyjność w regionie Morza Bałtyckiego i Pomorza jako istotnego regionu w tym obszarze. Pamiętajmy, że mamy strefy innowacyjności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mamy Bałtycki Port Nowych Technologii, budujemy promy elektryczne, mamy biura projektowe, które budują
robią
jednostki
międzynarodowe.
Tak, projektują jednostki na poziomie światowym. Teraz potrzeba, żebyśmy weszli w układ z kimś, kto bardzo dobrze wie, jak budować flotę wojenną.
No i będziemy mieli fachowców, którzy będą nauczą się, jak to robić i będą mogli tę wiedzę przekazywać dalej, bo rozumiem, że transfer wiedzy polega też na tym, że ta wiedza zostaje u nas i my możemy z niej korzystać, a nie, że tylko do wybudowania tych jednostek przy współpracy z kooperantem brytyjskim.
Tak, no Centrum Techniki Morskiej funkcjonuje w obszarach związanych z NATO, w tych obszarach wdrażania innowacji w różnych przestrzeniach związanych z morskim przemysłem i z obronnością morską, więc jest tu przestrzeń do współpracy i dobrze, że taka przestrzeń jest.
I będziemy się tego trzymać, będziemy kibicować, będziemy obserwować, jak te jednostki powstają, no i co dalej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i moim gościom. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych Portu Gdynia. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i za utrudnienia techniczne przepraszamy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Usłyszałem.